Aktualności Radia Watykańskiego.
Papież przyjął prymasa wspólnoty anglikańskiej. Na spotkaniu podkreślono znaczenie modlitwy o jedność i dawania chrześcijańskiego świadectwa w społeczeństwie.
Franciszek zachęca redaktorów czołowego czasopisma włoskich jezuitów La Civiltà Cattolica do prowadzenia dialogu otwartego na innych ludzi, ale bez popadania w relatywizm.
Biskup Jan Wątroba został mianowany nowym ordynariuszem w Rzeszowie. Dotychczas pełnił funkcję biskupa pomocniczego archidiecezji częstochowskiej.
W piątek 14 czerwca witają Państwa księża Tomasz Trzaska
i Leszek Gęsiak. Zapraszamy na nasz program informacyjny.
Ekumeniczne znaczenie modlitwy i chrześcijańskiego świadectwa oraz potrzeba społecznego zaangażowania chrześcijan znalazły się w centrum spotkania papieża z prymasem wspólnoty anglikańskiej. Arcybiskup Justin Welby przybył do Watykanu z małżonką i towarzyszącą mu delegacją, w skład której wchodzi też katolicki prymas Anglii i Walii, arcybiskup Westminsteru Vincent Nichols.
Ojciec Święty podkreślił znaczenie jego obecności jako świadectwa dobrych relacji katolicko-anglikańskich na szczeblu lokalnym. Wyraził wdzięczność arcybiskupowi Canterbury, że na swej intronizacji, która nastąpiła wkrótce po rozpoczęciu obecnego pontyfikatu, modlił się za nowego biskupa Rzymu.
Franciszek pragnie kontynuować wzajemne wspieranie się modlitwą z anglikańskim prymasem. Równocześnie przyznał, że w dziejach relacji między obu kościołami były chwile bolesne. Obecnie prowadzą one dialog teologiczny, który udało się utrzymać, mimo iż pojawiły się w nim nieprzewidziane początkowo trudności. Papież nie określił ich bliżej, ale wiadomo, że chodzi m.in. o takie kwestie jak dopuszczenie przez Anglikanów kobiet do kapłaństwa czy biskupstwa.
Ojciec Święty wyraził Kościołowi anglikańskiemu wdzięczność, że starał się zrozumieć racje, dla jakich Benedykt XVI stworzył ordynariaty dla byłych Anglikanów, którzy stali się katolikami. Franciszek zwrócił uwagę, że te struktury kanoniczne pomagają poznać i docenić w świecie katolickim duchowe i liturgiczne tradycje anglikanizmu. Podkreślając znaczenie modlitwy o jedność, wskazał też na potrzebę wspólnego dawania świadectwa o wartościach chrześcijańskich. Wspomniał przy tym niedawne wystąpienie arcybiskupa Welbiego w obronie małżeństwa.
Modlitwa odnawiać będzie każdego dnia nasz wysiłek na drodze ku jedności, mogący wyrażać się współpracą w różnych dziedzinach codziennego życia. Wśród nich szczególne znaczenie ma świadectwo odwoływania się do Boga i szerzenia wartości chrześcijańskich wobec społeczeństwa, które zdaje się nieraz kwestionować takie podstawy życia społecznego, jak poszanowanie świętości ludzkiego życia czy stałość instytucji rodziny opartej na małżeństwie. Tę wartość ksiądz arcybiskup miał niedawno okazję przypomnieć. Jest też wysiłek na rzecz większej sprawiedliwości społecznej, by budować system gospodarczy, który służyłby człowiekowi i dobru wspólnemu. Do zadań, które mamy jako świadkowie miłości Chrystusa, należy dawanie głosu wołaniu ubogich, aby nie byli oni zdani na prawa ekonomii, która zdaje się czasem traktować człowieka jedynie jako konsumenta.
Papież wspomniał też niedawny wspólny apel anglikańskiego prymasa i obecnego na dzisiejszej audiencji katolickiego arcybiskupa Westminsteru do władz brytyjskich. Wezwali oni do pokojowego rozwiązania konfliktu w Syrii, gwarantującego bezpieczeństwo całej ludności tego kraju, w tym także wspólnot chrześcijańskich, obecnych tam od czasów starożytnych.
Do znaczenia modlitwy i dialogu nawiązał też arcybiskup Justin Welby. Podkreślił, że przedstawiciele obu wyznań mają dawać wyraz jedności w wierze przez modlitwę i ewangelizację. Tylko wtedy, gdy świat zobaczy, że w widoczny sposób wzrasta jedność chrześcijan, przyjmie za naszym pośrednictwem Boże przesłanie pokoju i pojednania, powiedział duchowy zwierzchnik Anglikanów. Na zakończenie spotkania papież i arcybiskup Welby modlili się razem w watykańskiej kaplicy Redemptoris Mater.
Papież jezuita spotkał się dziś z grupą swoich włoskich współbraci zakonnych, mianowicie z redakcją dwutygodnika La Civiltà Cattolica. W spotkaniu uczestniczył także generał Towarzystwa Jezusowego ojciec Adolfo Nicolas. Franciszek nawiązał do historii tego czołowego jezuickiego czasopisma, które istnieje od 163 lat. Przypomniał, że na początku miało ono charakter bojowy i często polemiczny, zgodnie z duchem tamtej epoki.
Wasza wierność Kościołowi nadal wymaga, byście byli surowi wobec różnych form obłudy serca, które jest zamknięte, a więc chore. Wobec tego typu choroby trzeba być twardym. Jednak waszym głównym zadaniem nie jest budowanie murów, tylko mostów. Jest to nawiązywanie dialogu ze wszystkimi ludźmi, także z tymi, którzy nie wyznają wiary chrześcijańskiej, ale rozwijają wspaniałe dobra ducha ludzkiego, a nawet z tymi, którzy przeciwni są Kościołowi i w różny sposób go prześladują, jak mówi Sobór Watykański II. Tyle jest ludzkich kwestii do przedyskutowania i podzielenia się nimi, a w dialogu można zawsze zbliżyć się do prawdy, która jest darem Bożym, i wzajemnie się ubogacić. Dialogować znaczy być przekonanym, że drugi człowiek ma coś dobrego do powiedzenia i dać miejsce dla jego punktu widzenia, jego opinii, jego propozycji, oczywiście bez popadania w relatywizm.
Aby móc otrzymać od Chrystusa dar zbawienia, trzeba umieć przyznać się do własnych słabości i grzechów, nie usprawiedliwiając własnych czynów, mówił Franciszek na porannej Eucharystii. W jego przekonaniu przykładem takiego otwarcia na zbawienie jest święty Paweł. Zawsze przedstawiał się on jako grzesznik, który niegdyś był prześladowcą Kościoła i do dziś jest dręczony przez szatana ościeniem pozostawionym w jego ciele.
Jest on również wzorem pokory dla nas kapłanów. Jeśli my chlubimy się jedynie naszym kurikulum, to na pewno zbłądzimy. Nie możemy głosić Jezusa Chrystusa Zbawiciela, bo w rzeczywistości nie doświadczamy, że Nim jest. Musimy być pokorni, ale konkretnie pokorni w pierwszej osobie. Ja, imię i nazwisko, jestem grzesznikiem ze względu na to i na to i jeszcze na to. Tak jak święty Paweł, który mówił, prześladowałem Kościół. Tak jak on to mówił, konkretny grzesznik. Grzesznik, ale nie z tą pokorą, która wygląda jak ze świętego obrazka. Trzeba pokory prawdziwej.
Papież zauważył, że coś jest nie tak z chrześcijaninem, który nie potrafi przyznać się przed sobą i przed Kościołem do swoich grzechów. Taki człowiek nie potrafi zrozumieć piękna zbawienia, które daje nam Jezus.
Bracia, mamy skarb. Jest nim Jezus Chrystus Zbawiciel. Krzyż Jezusa Chrystusa. Tym skarbem się chlubimy. Przechowujemy go jednak w glinianych naczyniach. Chlubimy się również naszą kuracją, naszymi grzechami. W ten sposób dialog z Bogiem staje się chrześcijański, katolicki, bo zbawienie Jezusa Chrystusa jest konkretne. On nie zbawił nas jakąś ideą czy programem intelektualnym, nie. Zbawił nas przez swoje ciało, przez konkret swojego ciała.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Papież Franciszek mianował ordynariuszem w Rzeszowie dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji częstochowskiej Jana Franciszka Wątrobę. Równocześnie przyjął rezygnację dotychczasowego ordynariusza, biskupa Kazimierza Górnego, który ukończył 75. rok życia. Jak nowy ordynariusz przyjął te informacje?
Zaskoczenie ogromne i zrozumiała, myślę, w takiej sytuacji obawa, czy podołam, ale z pomocą przychodzi wiara i taka też ufność, która ma podstawę w dotychczasowym doświadczeniu i całej przebytej drodze, że Pan Bóg towarzyszy swoją łaską i wspomaga nasze ludzkie, kruche siły.
Biskup Jan Franciszek Wątroba urodził się w grudniu 1953 roku, święcenie kapłańskie otrzymał 27 maja 1979 roku, a biskupem mianowany został 20 kwietnia roku 2000. I od tamtej pory pełnił posługę biskupa pomocniczego archidiecezji częstochowskiej. Jego zawołanie, biskupie, to słowa: oto przychodzę, aby pełnić Twoją wolę. Dla Radia Watykańskiego Jacek Jarawka, Radio Fiat Częstochowa.
Wzajemnym relacjom między Stolicą Apostolską i Wietnamem, a także innym sprawom związanym z działalnością Kościoła katolickiego w tym kraju poświęcone zostało spotkanie dwustronnej grupy roboczej. Ta już czwarta runda rozmów miała tym razem miejsce w Watykanie. Poprzednio w lutym ubiegłego roku przedstawiciele obydwu państw spotkali się w Hanoi.
W komunikacie końcowym podkreślono m.in. wolę obydwu stron, by zacieśnić już istniejące wzajemne relacje. Strona watykańska zwróciła uwagę na konieczność jak najszybszego otwarcia stałego przedstawicielstwa Stolicy Apostolskiej w Wietnamie, co służyłoby dobru wszystkich. Do tego czasu podjęte zostaną wysiłki, by rezydującemu poza krajem przedstawicielowi papieża ułatwić jeszcze lepsze wypełnianie jego misji.
Obydwie strony doceniają nauczanie Kościoła na temat życia Ewangelią w narodzie, jak i to, że być dobrym katolikiem oznacza również być dobrym obywatelem. Stolica Apostolska potwierdziła wolę Kościoła katolickiego, by wnosić w sposób sobie właściwy wkład w dobro wspólne społeczeństwa i by przekazywać aktualne nauczanie papieskie. Kolejne spotkanie Watykańsko-Wietnamskiej Grupy Roboczej odbędzie się w Hanoi. Jego data zostanie ustalona drogą dyplomatyczną.
Dziecko jako osoba i jako pacjent. Konfrontacja sposobów leczenia. Konferencja pod takim tytułem gromadzi dziś i jutro specjalistów w dziedzinie psychologii, psychiatrii, medycyny, filozofii i teologii z całego świata. O założeniach Watykańskiego Sympozjum mówi przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Służby Zdrowia, arcybiskup Zygmunt Zimowski.
W pewnym sensie relacje wobec dzieci są odbiciem stanu zdrowia całego społeczeństwa. Naszą epokę charakteryzują sprzeczne prawa, zapisy i konwencje ustawodawcze. Z jednej strony mamy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, a z drugiej strony przemoc wobec najmłodszych. Stąd też zdecydowany głos Kościoła, aby wsłuchać się w wołanie o pomoc, które dochodzi od dzieci z wszystkich stron świata. Sympozjum podzieliliśmy na trzy części tematyczne. Pierwsza ukazuje dziecko jako osobę, podkreślając jego podmiotowość i transcendencję. W drugiej części mówić będziemy o dziecku jako pacjencie oraz różnych sposobach leczenia, które pomogą mu w powrocie do zdrowia. W trzeciej zaś części podkreślimy wymiar etyczny leczenia i opieki nad dzieckiem. Wszystko to opiera się na konkretnych doświadczeniach Kościoła i dlatego na końcu konferencji będzie dyskusja, w której będą uczestniczyć biskupi ze wszystkich kontynentów i zobaczymy, jak ten problem wygląda w całym Kościele, w Kościele powszechnym.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W całym kraju odbywały się dzisiaj obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych. Na terenie byłego obozu KL Auschwitz mszy świętej przewodniczył biskup Tadeusz Rakoczy. W homilii ordynariusz bielsko-żywiecki potępił zjawisko polegające na określaniu niemieckich obozów koncentracyjnych mianem polskich.
I pomyśleć, moi drodzy, że dzisiaj są ludzie na świecie, którzy mówią i piszą polskie obozy śmierci. Jeśli się nie mylę, nikt za to jeszcze nie przeprosił. To prawdziwa hańba i skandal i wymaga ostrej naszej reakcji.
Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych obchodzony jest w rocznicę przybycia do KL Auschwitz pierwszego transportu więźniów. W Drohiczynie świętowano wczoraj jubileusz 50-lecia kapłaństwa biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza. W dziękczynnej liturgii, którą koncelebrowało ponad 40 biskupów, uczestniczyło około 2000 wiernych. Homilię wygłosił arcybiskup Józef Michalik, metropolita przemyski.
I dziękujemy dziś razem z Tobą, Panu Bogu, że nie zabrakło Ci mądrości i odwagi, aż po ostatnie dni w ukazywaniu zniewoleń, chorób i bólów moralnych naszych i naszego społeczeństwa, co nie zawsze budziło aplauz możnych tego świata, ale budziło refleksję tam, gdzie powinna być obudzona.
W sierpniu bieżącego roku biskup Antoni Pacyfik Dydycz ukończy 75 lat. Diecezją drohiczyńską kieruje od roku 1994. Należy do zakonu braci mniejszych kapucynów.
Były to aktualności Radia Watykańskiego.